Dzień dobry Państwu, Radio Wnet, Antoni Opaliński, to jest czwartek, 16 listopada 2017 roku, cały czas jesteśmy z Państwem na fali 87,8 FM, cały czas i zawsze jesteśmy dla Państwa na portalu www.wnet.fm i zaczynamy poranek Wnet. Dzisiaj jak szedłem do pracy, to mimo jesiennej bardzo pogody w śródmieściu Warszawy śpiewały ptaki i wydawałoby się, że to powinien być bardzo optymistyczny dzień, ale nie wiem, czy to jest bardzo optymistyczny dzień, dlatego że kolejny raz wczoraj w Strasburgu mieliśmy do czynienia z akcją skierowaną przeciwko naszemu krajowi, którego efektem jest niezbyt przyjemna dla nas rezolucja. Naszym rozmówcą jest teraz pan Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego. Dzień dobry panu.
Witam pana, witam państwa.
Co tam się wydarzyło i właściwie dlaczego?
Teatr absurdu, chociaż można rzec, że kolejny akt w teatrze absurdu i zakłamania, bo już piąta debata na sali plenarnej w ciągu kilkunastu miesięcy ostatnich, plus trzy posiedzenia Komisji Libe, czyli Wolności Obywatelskich i Sprawiedliwości. Ale w sumie była to ósma debata w Parlamencie Europejskim, choć stopień koncentracja kłamstwa i oszczerstw tym razem była wyjątkowo duża. No, gdybym nie był Polakiem, gdybym nie mieszkał w Polsce, to byłbym przerażony opisem sytuacji. Komunistyczna eurodeputowana mówiła, że w Polsce jest prawie faszystowski rząd. Szereg mówców podkreślało, że pan wiedział, jak pan żyje, że w Polsce łamane są prawa homoseksualistów i lesbijek, a powszechne głosy, że rząd zabiera prawa kobietom, no jednym słowem jakiś kompletny surrealizm, brak pokrycia w faktach, zupełnie oderwanie od rzeczywistości. No i rzeczywiście wystąpienia, które jedno bardziej kontrowersyjne czy obraźliwe bardziej od drugiego. Szef liberałów, a więc tej frakcji, która na poziomie europejskim ma partię, której częścią jest Nowoczesna pana Petru, pan Guy Verhofstadt, był premier Belgii, mówił o 13 tysiącach nazistów i rasistów, którzy przeszli w marszu 300 km od Auschwitz. To są rzeczy skrajnie obraźliwe wobec Polski, a dzieje się to w sytuacji, gdy niedawno, no dosłownie kilkanaście kilometrów od Strasburga, na terenie Niemiec, w dawnym niemieckim obozie koncentracyjnym, czy jego pozostałościach, to taka ciekawostka, Niemcy mają takie prawo, które nie pozwala na renowację obozów koncentracyjnych, budynków obozów koncentracyjnych, pod takim pozorem, żeby tak powiem, no właśnie nie ingerować, żeby było tak, jak było. W związku z tym te budynki powoli niszczeją. No i właśnie tam niedawno prawdziwi, a nie wirtualni neonaziści podpalili ten budynek obozowo-koncentracyjnego, część ich spłonęła i tu mamy do czynienia z jakimś niebywałym skandalem, o którym w ogóle się nie mówi. Tak jak o niedawnej manifestacji neonazistów w Niemczech, gdzie w pierwszym rzędzie się o transparent niczego nie żałuje. O tym nie ma mowy w Strasburgu. Tak samo jak nie ma mowy o demonstracjach, a w zasadzie to można powiedzieć pogromach, które były udziałem Marokańczyków, którzy zdemolowali centrum Brukseli w ostatni weekend, podobnie jak centrum Paryża. Kilkudziesięciu rannych policjantów tu i tu. I to też nie jest tematem dla Europarlamentu. Tematem jest Polska w sytuacji, gdy mamy aresztowania powszechne w Hiszpanii, rządy dekretami i łamanie praw pracowniczych we Francji i chociażby, również też trzeba to powiedzieć, zatruwanie pół świata przez Volkswagena, słynna afera. To jest jakby tematy, które może poza tym ostatnim, które Parlament Europejski specjalnie interesowały.
Panie przewodniczący, to pojawiła się wczoraj informacja. Nie pojawiła się wczoraj informacja, że wśród tych poprawek, które były zgłaszane do tekstu tej rewolucji, był między innymi dość kuriozalny dla Polaków fragment o prześladowaniach w Polsce komunistów. Czy to się ostatecznie znalazło w tekście?
Taka była poprawka. To była poprawka komunistów, nie tylko przynajmniej organizacji komunistycznych i antyfaszystowskich. A tak to przeszło. Jakby pan, tutaj nie ma co nawet licytować takich czy innych poprawek, bo cały tekst rezolucji jest całkowicie kuriozalny, chociaż z niego niewiele wynika. Tam jest w sensie formalno-prawnym zwrócenie się do Komisji Wolności Obywatelskiej i Sprawiedliwości Europarlamentu, żeby uruchomiła pracę dotyczącą artykułu 7, a więc początek procedury, na końcu której jest wymierzenie Polsce sankcji. Tyle, że żadnych sankcji nie ma, a żeby uruchomić ten artykuł na forum Parlamentu Europejskiego, trzeba 2/3, to może być trudne. Pomijając to, że żeby sankcje ogłosić, no, trzeba jednomyślności w Radzie Europejskiej, a na to wrogowie Polski mają szanse zerowe.
Jak się chciałem jeszcze zapytać, jak wyglądały głosowanie polskich europosłów na zakończenie?
Słyszałem, że były premier Buzek namawiał różne osoby, żeby wyjąć kartę głosowania, no ale w końcu Platforma podzieliła się, część zagłosowała za rezolucją, część się wstrzymała, więc to też był taki gest Poncjusza Piłata, który umywa ręce. Wstrzymali się posłowie PSL-u i Lewicy, czyli też nie bronili Polski. Natomiast w sumie 150 posłów głosowało przeciwko.
No cóż, to będziemy patrzeć dokładnie, kto jak głosował. To jest też wskazówka dla polskich wyborców. Bardzo serdecznie.
To może ja powiem.
Tak, to proszę powiedzieć.
Za rezolucją głosowali byli ministrowie w rządzie premiera Tuska, pani Kudrycka, pani Pitera, pan Boni. Głosowała też była komisarz europejska, pani Deruta Hibner za tą rezolucją. A oczywiście w pierwszym rzędzie, jak zwykle, głosowała za tą rezolucją, zresztą atakując publicznie Polskę po raz kolejny i natrząsając się z tych, którzy Polskę bronili, pani Róża von Thun und Hohenstein, panoptikum.
Spisane są czyny i rozmowy, jak napisał poeta. Bardzo serdecznie dziękuję. Ryszard Czarnecki, wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego, był gościem Radia Wnet. Dziękuję uprzejmie.
Dziękuję uprzejmie.
Dalej Poranek Wnet, jest godzina 7:19, jesteśmy na fali 87,8 FM i przez najbliższy miesiąc nadal nad niej będziemy, a co będzie dalej, To tego nikt pewnie nie wie. No nie wiem, a może są tacy, którzy wiedzą. Jesteśmy oczywiście na portalu Wnet FM i zachęcamy zawsze, żeby tam też słuchać poranków Wnet. A w studiu kolejny gość, pan Jarema Piekutowski. Dzień dobry panu.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Pan jest socjologiem, w ogóle człowiekiem renesansu. Różnymi rzeczami pan się zajmuje, zaraz do tego przejdziemy, ale jest pan równocześnie członkiem redakcji Nowej Konfederacji. Nowa Konfederacja, tygodnik idei, to jest takie republikańskie miejsce w polskim internecie i w polskiej debacie publicznej. A dzisiaj spotkaliśmy się, bo minęły 2 lata rządu. Ten rząd, jego poczynania był uważnie obserwowany właśnie przez Nową Konfederację. Jak wszyscy jej czytelnicy mogli się przekonać, jak ktoś się nie przekonał, to zachęcam, żeby zajrzeć w to miejsce w internecie. I chcieliśmy dzisiaj o tych 2 latach rządu powiedzieć. Widzę, że pan ma tutaj zeszyt, który trochę wygląda jak szkolny dzienniczek nauczyciela i tam są różne oceny, one nie są najlepsze. Cóż po tych 2 latach?
Jako socjolog lubię posługiwać się danymi, więc na początek chciałbym przytoczyć 3 liczby. Po pierwsze, liczba jak najbardziej korzystna dla rządu. W ostatnich sondażach 45% Polaków za Prawem i Sprawiedliwością. Natomiast nie tak dawno 78% Polaków za wetami prezydenta Dudy wobec ustaw dotyczących reformy sądownictwa i informacja sygnalna GUS-u dotycząca 2016 roku o około 118 tysięcy osób więcej za granicą, osób, które wyemigrowały z Polski. Także moja ocena tych 2 lat, można powiedzieć, jest ambiwalentna. Trudno oceniać rząd jako całość, to znaczy Prawo i Sprawiedliwość ma na pewno zgromadzoną dużą władzę polityczną. Większość sejmowa, Trybunał Konstytucyjny, często zgodność z Kukiz 15, która umożliwia jeszcze silniejszą większość. Natomiast trudno powiedzieć jeszcze w tym momencie o jakimś centrum tak naprawdę, dlatego że różni ministrowie robią różne rzeczy, są powiedzmy też pewne frakcje, z jednej strony pragmatyków, czyli na przykład pan minister Gowin, czy pan minister Morawiecki, z drugiej strony pan minister Macierewicz, czy pan minister Ziobro, także brakuje moim zdaniem troszkę takiego jednoznacznego centrum zarządzania, którym to centrum staje się powoli, jak sądzę, pan minister Morawiecki. To akurat byłaby dobra, to akurat byłby dobry kierunek.
Czy to jest tak, że mają rację ci, którzy twierdzą, że premierem powinien zostać lider partii rządzącej, bo wtedy by powstało to jednolite centrum i rząd przestałby być federacją ministerstw?
Z mojego punktu widzenia jako republikanina zdecydowanie tak. To jest kwestia wzięcia odpowiedzialności za to, co dzieje się w rządzie. I w tym momencie
ten polityk akurat chyba bierze odpowiedzialność, bo mało na kim tyle się psów wiesza w Polsce, co akurat na tej postaci w życiu politycznym.
Ale być może paradoksalnie mniej by się wieszało, gdyby prezes Kaczyński stał się jednak premierem. Natomiast drugim rozwiązaniem jest faktycznie, z tym, że wymaga to wzmocnienia pozycji politycznej tej osoby, stworzenie silnego centrum w postaci ministra Morawieckiego, który stałby się premierem i którego faktycznie najlepiej oceniam ze wszystkich ministrów z tego rządu, gdyż doprowadził do wielu pozytywnych zmian.
No dobrze, to na czym polegają te zmiany? Bo tak mówi się cały czas wicepremier Morawiecki, plan Morawieckiego. Czy my po 2 latach wiemy, co to jest plan Morawieckiego?
Przede wszystkim mamy do czynienia z pewną stabilnością finansową. Trzeba przy tym oddać też tutaj szacunek poprzedniemu ministrowi finansów Mateuszowi Szczurkowi, który już przygotowywał pewne zmiany, jeżeli chodzi o uszczelnienie VAT. Natomiast jeżeli chodzi o ministra Morawieckiego, no to przede wszystkim trzeba tutaj powitać z radością sam fakt istnienia pewnej myśli strategicznej w rządzie, chociaż tak jak mówię, potrzebne jest do tego też sprawne zarządzanie i budowanie instytucji, a z tym jest gorzej. To znaczy trudno jeszcze mówić o działającym sprawnie Polskim Funduszu Rozwojowym. Jeżeli chodzi o strategię na rzecz odpowiedzialnego rozwoju ministra Morawieckiego, to ja akurat sam miałem okazję się tej strategii przyglądać, gdyż uczestniczyłem w zespole, który realizował ewaluację ex ante, ocenę wstępną tej strategii i wiele rozwiązań tam przedstawiłem. przedstawionych to są bardzo, bardzo dobre rozwiązania i spójne. Natomiast troszkę brakuje w tej części strategii, która dotyczy samego zarządzania procesem, wdrażania tego wszystkiego, oceny, monitoringu. Chodzi o to, że pomysły są, ale potrzebna jest budowa instytucji, potrzebne jest opieranie na danych, racjonalność, a nie przede wszystkim robienie polityki, jak to się wielu innym ministrom zdarza.
A ministrowie nie powinni robić polityki? To w końcu jest polityka.
Wie pan co, tutaj trzeba wprowadzić takie rozróżnienie. Ono jest w języku angielskim, między słowem policy a politics. I policy to jest polityka, w polskim języku jest tylko słowo polityka. Natomiast policy to jest polityka w znaczeniu zarządzania państwem, zarządzania instytucjami i tę politykę powinni ministrowie robić jak najbardziej. Natomiast politics to jest polityka w znaczeniu różnego rodzaju przepychanek i ruchów partyjnych i personalnych, gra sił. I to oczywiście też jest konieczne, niestety, w demokracji przedstawicielskiej, ale policy powinno być na pierwszym planie, a politics na drugim, jeżeli chodzi o rząd, o ministrów.
Gdybyśmy takiej sytuacji jednak o tej polityce najbardziej politycznej porozmawiali przez chwilę, czyli o polityce zagranicznej, czy ten kolejny atak na Polskę jest czymś nieuniknionym, czy jednak wynika to z tego, że nie udało się polskiej dyplomacji zbudować jakiejś ochrony wokół zmian w Polsce?
Przede wszystkim polityka zagraniczna to powinna być dyplomacja. Natomiast tej dyplomacji, jak sądzę, troszeczkę brakowało panu ministrowi Waszczykowskiemu i niejednokrotnie pojawiały się takie wypowiedzi, na przykład swego czasu przy okazji spotkania z Grupą Wyszehradzką, że my tutaj zamierzamy w Europie robić kontrrewolucję kulturalną. Ja bym powiedział, że wiele wypowiedzi pana ministra po prostu zniechęca różne kraje i czy też instytucje europejskie do nas, ale to nie chodzi o to, że my mamy być nieasertywni wobec Europy, wręcz przeciwnie. Ja pamiętam świetne przemówienie swego czasu pani premier Szydło w Parlamencie Europejskim, które jednocześnie było dyplomatyczne, czyli nie zawierało jakichś takich wypowiedzi agresywnych, a z drugiej strony w sposób stanowczy ukazywało nasze stanowisko. Także powiedziałbym więcej asertywności, a mniej agresji i takie sytuacje będą zdarzać się rzadziej.
Których ministerów należałoby wymienić, gdyby ktoś nas się tutaj pytał o radę? Zapewne nikt się nie zapyta, ale możemy sobie pozwolić na ten luksus.
Ja mam powiedzieć, których ministrów należałoby...
Proszę w tej chwili wyrzucić ministrów z rządu Beaty Szydło, których wyrzucić by należało. Może żadnych by nie należało, bo wszyscy są świetni.
Ewidentnie źle oceniam politykę wspomnianego ministra Witolda Waszczykowskiego, ministra Jana Szyszki i ministra Piotra Glińskiego, którego skądinąd bardzo cenię jako socjologa, natomiast sposób zarządzania kulturą i zarządzania mediami też niespecjalnie jest dobrze przyjmowany nawet przez zwolenników PiS.
Ale czy nie jest tak, że jakikolwiek minister, nawet odrobinę konserwatywny, a znowu nie jest jakimś takim strasznym konserwatystą, akurat profesor Gliński, by w Polsce napotkał na bardzo silny opór środowiska, które po prostu jest lewicowe i przyzwyczajone do tego, że zawsze rządzi Gazeta Wyborcza?
Ale moim zdaniem problem z decyzjami czy postępowaniem ministra Glińskiego nie polega akurat na tym, że jest on konserwatywny. Polega na tym, że w polityce kulturalnej minister Gliński stawia przede wszystkim na te działania, które nie stanowią o kulturze. Kultura to są setki instytucji kultury, animatorów kultury, ludzi, którzy gdzieś tam, organizacji pozarządowych, ludzi, którzy gdzieś tam pewne rzeczy robią. Natomiast minister Gliński stawia na spektakularne rozwiązania, budowanie dużych muzeów. Właściwie to jest właśnie polityka też w sensie politics, bo to jest tworzenie pewnej, jak to mówi minister wspólnoty, ale to jest tworzenie tej wspólnoty przez propagandę i to...
Ale jaką propagandę właściwie? To jest źle, że chce budować muzea? To chyba dobrze.
Wie pan co, tego typu działania niekoniecznie są skuteczne na dłuższą metę, dlatego że Jeżeli pewne postawy promuje się w taki sposób państwowy, monumentalny, to one w dłuższym okresie, zwłaszcza jeżeli chodzi o młodych ludzi, no, spotkają się z nudzeniem czy odrzuceniem, jako swego rodzaju no, patos, którego też za dużo być nie może. Myślę, że trzeba było skupić się na różnych działaniach oddolnych przede wszystkim w kulturze, na wspieraniu tych, którzy tę kulturę gdzieś tam na dole w tych miastach powiatowych i gminach faktycznie tworzą.
Których jeszcze ministrów by pan ocenił na tyle negatywnie, że powinni ulec wymianie?
No jeżeli chodzi o ministra Szyszkę, to bardzo trudno mi znaleźć jakieś elementy, które by faktycznie no, wszły w stronę ochrony środowiska.
Ale zaraz, no, są ludzie, którzy twierdzą, że w tym słynnym sporze o kornika drukarza to minister ma rację, a nie organizacje ekologiczne.
Wie pan, każdy tak naprawdę ma swoich badaczy. Te analizy, które czytałem, no to akurat zdecydowanie wskazują, że nie. Natomiast ileś tam lat doświadczenia w socjologii mnie przekonało, że właściwie na prawie każdy pogląd można pewne badanie znaleźć. Natomiast jeżeli chodzi na przykład o odstrzał łosi, no to przecież sam minister się z tego wycofał i tego typu decyzji nieuzasadnionych, czy też uzasadnionych może raczej przywiązaniem do kultury łowieckiej jest dość dużo. Natomiast ja nie chciałbym przede wszystkim mówić o poszczególnych ministrach, bo trzeba było spojrzeć na to jak na pewien system, chociaż jak na początku mówiłem, nie jest to system idealnie sterowany. I tutaj no, na pewno plus należy się za to, że jest staranie o realizację różnych obietnic, plus za stabilność, za pewną stabilność finansową, za ściągalność VAT-u i tak dalej. Natomiast cały czas nie są to jeszcze do końca rozwiązania systemowe. No i jest obawa, że za niektóre rozwiązania, takie jak podwyższenie wieku emerytalnego, przyjdzie nam w przyszłości zapłacić, gdyż budżet nie jest z gumy.
A okiem socjologa, tak jeśli chodzi o stan społeczeństwa polskiego, czy to jest tak, że przez te dwa lata nastąpiła jakaś taka zmiana, czymś to byśmy nazwali duchem społecznym, żebyśmy już wyszli tylko poza te takie oceny stricte polityczne?
Ja bym powiedział, że tak. Oczywiście z jednej strony jest to dobra zmiana, z drugiej strony niekoniecznie. Dobra jest o tyle, że faktycznie te grupy społeczne, które były niedoceniane przez poprzednie rządy, zostały docenione. Natomiast też kosztem innych grup, co prowadzi do pogłębiania podziałów społecznych. I tutaj wydaje mi się, że duża rola by była ministra Glińskiego w tym, żeby te podziały łagodzić. Nawet muszę przyznać, że kilka razy pan minister tak zrobił, na przykład w momencie, kiedy był niezasadny atak mediów na organizacje pozarządowe. No natomiast to powinno być raczej uderzenie, to przed takim atakiem powinien się minister zastanawiać. No, trzeba by było coś zrobić. Tak naprawdę wszyscy ludzie chcą, żeby po prostu w kraju dobrze się żyło, żeby stosunki międzyludzkie były pozytywne. Myślę, że faktycznie być może był taki czas, kiedy trzeba było działać ostro, ale w tym momencie trzeba pomyśleć też o łagodzeniu tych skutków społecznych, które są negatywne.
Tutaj powiedziałem, że przedstawimy, że pan się zajmuje nie tylko polityką. Nie będziemy mieć już czasu niestety na rozmowę na ten temat, ale przynajmniej jedno słowo. Jest pan autorem książki na temat Gilberta Chestertona. Pana ulubiona powieść tego pisarza.
Jeżeli chodzi o powieść, no to nie będę tutaj oryginalny. Zdecydowanie Człowiek, który był czwartkiem, a na drugim miejscu Kula i krzyż. Natomiast dla mnie najważniejsza jest eseistyka Chestertona i tutaj polecałbym wszystkim fantastyczną książkę Ortodoksja, która, jak sądzę, która mówi na temat ortodoksji chrześcijańskiej, ale sądzę, że trafi do ludzi o bardzo różnych poglądach, gdyż są to po prostu słowa bardzo niebanalne.
Ludzie, którzy lubią Chestertona, są lubiani z kolei przez Radio Wnet, więc to na pewno nie jest nasza ostatnia rozmowa. Bardzo serdecznie dziękuję. Pan Jarema Piekutowski, socjolog, publicysta Nowej Konfederacji.
Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Dziękuję państwu.
Był gościem Poranka Wnet.